Michał Karnowski, witam. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam w studiu gości. Eryk Misiewicz, Instytut Nowych Mediów, który wydaje pismo Wszystko, co najważniejsze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu.
Andrzej Potocki, publicysta tygodnika Sieci.
Dzień dobry.
Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Zaprzysiężenie nowego rządu już za nami. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Posłuchajmy, zobaczmy.
Pałac Prezydencki. Prezydent Andrzej Duda powołał drugi rząd premiera Mateusza Morawieckiego.
W większości przypadków jesteście Państwo tymi, którzy sprawdzili się czasem już wielokrotnie w służbie dla Rzeczypospolitej, w służbie dla współobywateli.
Podstawowym naszym celów jest uczynienie z Polski kraju najlepszego do życia w Europie.
Największą zmianą w rządzie jest powołanie Ministerstwa Aktywów Państwowych, które ma zarządzać spółkami Skarbu Państwa. Na jego czele stanął Jacek Sasin. Doświadczenie rządowe, trzykrotnie na stanowiskach wiceministra, ma minister finansów Tadeusz Kościński. Nowym ministrem rodziny będzie dotychczasowa prezes PFRON-u Marlena Maląg.
W przyszłym tygodniu parlament, debata w parlamencie, exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Tak obserwowałem te wydarzenia i nie wiem, czy się panowie zgodzicie, że można postawić tezę, że pewne takie rozczarowanie, że ten wynik nie jest wyższy. Gdzieś PiS jak gdyby, czy obóz rządzący trochę przetrawił. No i mam takie poczucie, że jakaś dynamika się odnalazła. Bałem się, czy to nie będzie rząd, który jedzie na oparach. Ale wydaje mi się, że jest tam jakaś wewnątrz siła, jest jakaś chęć działania, jest walka. Ale może ja się mylę.
Znaczy powstaje wręcz system kanclerski, mam wrażenie. Bardzo silna osobowość Mateusza Morawieckiego. Sprawdzeni przez niego ludzie. Właściwie jeżeli przeanalizujemy drugie rozdanie Mateusza Morawieckiego, jest to rozdanie autorskie. Mam wrażenie bardzo silnego obozu, który tworzy się wokół KPRM-u, wokół właśnie Mateusza Morawieckiego. Ważne, również podział, nowy podział zadań, powstanie Ministerstwa Klimatu, czyli Michał Kurtyka, który sprawdził się w czasie COP24, szczytu klimatycznego, który tak naprawdę bardzo definiuje to, jak będzie wyglądała gospodarka polska, jak będzie wyglądała ekonomia. Konrad Szymański, który w strukturze wręcz najbliższych osób pana premiera Morawieckiego odpowiada za najważniejsze również kwestie potencjalnych też ataków na Polskę, czyli kwestie europejskie. I wygląda na to, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy się sprawdzili. Wielu z nich sprawdziło się w ciągu ostatnich 20, 10, 15 lat współpracując bezpośrednio z Mateuszem Morawieckim. Rząd autorski i trochę bardzo dobrze, bo czekają nas bardzo ważne wybory prezydenckie, więc ten
rząd
tandem,
autorski na pewno premiera Mateusza Morawieckiego, czy może prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
Bardzo silna rola wiodąca, mam wrażenie, w tym momencie przy powołaniu tego rządu nie ma tam osób w tym rządzie, z którymi pan premier Morawiecki nie współpracował
dobrze. Na pewno, bez wątpienia możemy powiedzieć, że na przykład tak zwany stary PiS, no jest chyba mniej reprezentowany w tym rządzie i wszystkie zmiany, które zostały tam dokonane, zostały dokonane nie na rzecz jakby działaczy PiS-u z tej generacji, która była tam 15-20 lat temu, ale szukano nowych nazwisk, szukano nowej energii.
Ale jedno nie wyklucza drugiego.
To jest potwierdzenie tej tezy.
To, że cała ta kampania sejmowa, senacka, kampania prezydencka była prowadzona przez Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego wspólnie i w porozumieniu. Tu nie ma żadnych nieporozumień. Tu nie mamy sytuacji z czasów innych rządów.
Nie, to zgoda. Ja tylko mówię o tym, że widzimy ten rząd jakby rzeczywiście dość świadomie zaplanowany i próbujemy odczytać, jaka będzie z tego polityka, Piotr Semka.
Każdy rząd to zawsze okazja do nowego takiego skoku medialnego. Tutaj zabrakło mi parę takich efektownych nowych twarzy. To też jest w polityce ważne. Kiedyś taką na przykład odgrywał profesor Religa, prawda? To był ktoś, kogo wszyscy znali i kojarzyli dobrze, no i on się pojawiał w rządzie.
Jakiejś energii nowej zabrakło, tak?
Tak, trochę.
Znaczy, ale tu masz nieobsadzone Ministerstwo Sportu.
Dobrze.
Można błysnąć gwiazdą.
Ale nie Ministerstwo Sportu się wygrywa wybory, jednak przy całym szacunku dla tego resortu. Troszeczkę takich dwóch, trzech takich postaci, które były nowymi twarzami. Troszeczkę to wyglądało, Rafał Woś to dowcipnie powiedział, że wyglądali jak tacy doradcy prezesa banku wszyscy i coś w tym jest. W dwóch wypadkach trzeba było podzielić resorty, żeby zaspokoić te parytety na linii Gowin-Ziobro. No to też to mnożenie resortów jest zawsze...
Ale poza Ministerstwem Środowiska, które podzieliło się z Ministerstwem Klimatu, to drugie które?
Przepraszam, pamiętałem, zwróciłem na to uwagę. Tak czy inaczej mamy rząd, który teraz musi wytworzyć nowe jakieś hasło, ponieważ obóz PiS-u będzie walczyć teraz o prezydenturę, musi być jakieś nowe, efektowne hasło. No usłyszałem to, że zróbmy wszystko, żeby Polska była najatrakcyjniejszym miejscem do życia w Polsce. To jest krok we właściwym kierunku, ale jeszcze mam pewien niedost.
Andrzej Potocki.
Rząd autorski, zgadzam się całkowicie z szanownym przedmówcą. Silna pozycja premiera, czyli taki system quasi kanclerski. Stary PiS, resorty siłowe,
plus skarb,
tak. Czyli nadzór nad spółkami Skarbu Państwa.
Tak, ale też nie wszystkimi, skarb.
Nie wszystkimi,
ale jest diabeł pogrzebany, nad którymi, prawda?
Znaczy, niewątpliwie to ministerstwo akurat było konieczne, moim zdaniem, to, które objął Jacek Sasin, czyli tego nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. No powiem, jak spółek Skarbu Państwa lepiej nie prywatyzować, bo wpadną w obce ręce i muszą one funkcjonować jako spółki Skarbu Państwa, to przydaje się nadzór nad nimi i koordynacja centralna. Co zresztą to ministerstwo wzmacnia pozycję premiera. No i Ministerstwo Finansów może odegrać ważną rolę w przyszłości, bowiem te wyzwania, które stoją przed rządem, to jest przede wszystkim unijny budżet. I tu następuje przesunięcie, wyjęcie spod kompetencji ministra spraw zagranicznych tej części, która zajmowała się Europą, i podporządkowanie jej kancelarii premiera. Czyli też kolejne wzmocnienie elementu i prowadzenie już bezpośredniej polityki związanej z Unią Europejską w kontekście najprawdopodobniej negocjacji budżetowych unijnych. No i drugie wyzwanie nadchodząca dużymi już krokami w Niemczech, na świecie jeszcze powolnymi, recesja. Stąd Tadeusz Kościński, minister finansów, jak to powiedzieliśmy tutaj, że te twarze przypominają tych bankowców, tak?
Doradców prezesa banku,
to tutaj Kościński był dyrektorem WBK, czyli bliskim
chyba znajomym. Na wszystko można patrzeć z różnych stron, bo jednak długo narzekano, że polska prawica, że obóz konserwatywny to jest obóz, który nie ma kadr, nie ma ludzi. I nagle się okazuje, że jak jest wystawiona taka ekipa super profesjonalistów, to wszyscy mówią, no brakuje nam właśnie jak piosenka, trochę zaskakujące. Transferów osobowości. Nie zadowolisz, proszę Państwa. Dobrze, może ksiądz Henryk Zieliński na ten rząd spojrzy w sposób, który nas pogodzi.
Zacznę od odniesienia się do tego, o czym panowie mówiliście najpierw. To znaczy, jest to chyba taki trochę rząd kanclerski, ale trochę. W tym znaczeniu, że rzeczywiście czy wszyscy są z doboru premiera? Z doboru premiera, ale z uwzględnieniem realiów, w których funkcjonuje. A więc chodzi o to, że no także te realia między Solidarną Polską a porozumieniem Jarosława Gowina. I również, no nie ukrywajmy właśnie, chociaż pan przed chwilą to już powiedział, że są tam także osoby, które są wyraźnie związane jednak z samym, może nie ze starym sztabem PiS-u, ale z samym centrum PiS-u. Minister Obrony Narodowej, minister spraw wewnętrznych, czy też właśnie minister skarbu chociażby.
No tak, ale mają mniej niż miały wcześniej.
To prawda, tak, to prawda.
To środowisko.
To prawda. Natomiast chodzi o to, że te, no, jednak są to dosyć ważne ministerstwa. Także to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński stracił bezpośredni wpływ na ten rząd. Ja myślę, że on jednak odgrywał dosyć ważną rolę w formowaniu tego, aczkolwiek z dużym zaufaniem do premiera Morawieckiego. Ale zwróciłbym uwagę na koniec na to, co premier powiedział, co zacytowane było w tym felietonie, mianowicie, że chcemy uczynić Polskę krajem najlepszym do życia w Europie. Piękne hasło i chciałbym, żeby tak było. Ale żeby to zrobić, to może bym proponował, żeby się skontaktować na przykład z takim człowiekiem jak pan profesor David Engels. Engels jak Engels brzmi, natomiast to jest Belg, który zamieszkał w Polsce, ponieważ stwierdził, profesor notabene, pracujący w jakiejś instytucji w Poznaniu, także mieszkający pod Warszawą, zachodniej, tak, który stwierdził, że tak naprawdę Europa jest tylko w Polsce w tej chwili, ponieważ Zachód odszedł od wartości europejskich. Jeżeli chcielibyśmy, żeby Polska była najlepszym miejscem do życia w Europie i żeby ludzie tego typu tego formatu wybierali Polskę jako miejsce swojego zamieszkania, to może należy ich posłuchać, dlaczego oni akurat właśnie Polskę wybierają.
Profesor Engels zresztą był jednym z gości Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, tego programowego w Katowicach, w bardzo ciekawym panelu, tam prowadzonym chyba przez profesora Zdzisława Krasnodębskiego, jeśli dobrze pamiętam, ale ja bym jeszcze panów zapytał o jedno. Otóż wydaje mi się, że tuż po wyborach, w związku z pojawieniem się Konfederacji, stało przed obozem Jarosława Kaczyńskiego takie pytanie, czy podejmować tutaj rywalizację, czy dokonać jakiegoś zwrotu w kierunku no, na prawo. I chyba odpowiedziano, że jednak nie, że jednak jedziemy dawnym, starym kursem. I też te informacje, które mamy, że premier chce zarysować w tym expose, czy może zarysować taką perspektywę nieco dłuższą. Tu pytanie o ten sztandar. Piotr Semka już o tym wspomniał, ale ja bym tu jeszcze dopytał, bo myślę, że to jest najważniejsza rzecz. Co będzie tym rzeczywiście hasłem organizującym te rządy przez najbliższe lata? No mamy to... kontekst wyborów prezydenckich, ale musimy też patrzeć dalej. Czy wystarczy powiedzieć, będzie się Polakom żyło lepiej? Bo jest ryzyko jedno. Że skupienie się wyłącznie na sprawach ekonomicznych, jakości życia, finansowych, PKB, że tak naprawdę Polacy spojrzą i powiedzą, no ale to się specjalnie nie różni od tego, co było.
No więc tutaj ważnym momentem było...
Czy ciepła woda w kranie w wykonaniu PiS wystarczy?
Seniora Antoniego Macierewicza, który przypomniał, że macie wielką szansę, nigdy nie było w historii, aby pojedyncza partia zdobyła większość tak dużą, w Sejmie, pojedyncza partia i że macie ten moment, który realizujecie na zmienianie Polski, bo nie będzie tego, jeżeli się być może no, pierwsza chociażby utrata prezydentury i nie marnujcie tego czasu. I te przemówienie ja potraktowałem bardzo serio, jako też przypomnienie, że nie można lekceważąco mówić, weszła taka maniera, twardy elektorat, tak, prawda?
Jeszcze z pogardą.
Tak jakby to,
zawsze zagłosuje.
Tak, zawsze zagłosuje i tak dalej. No na przykład ten twardy elektorat w tym tygodniu bardzo rozdrażniono tym, że szefem Komisji Sejmowej do Spraw Rodziny została wojująca osoba, która mówi, że płód nie jest obywatelem RP, no ten lekceważący
wulgarny. Ale większość komisji rodziny
dobrze,
jest...
Dobrze, ale to są symbole. Gdzieś kiedyś w PiS-ie była grupa ludzi, która ustalała, komu dajemy jakieś komisje. I nie było w tej grupie kogoś, kto powiedział, nie, w sprawie rodziny musi być PiS, ponieważ i tak PiS jest atakowany na przykład przez Konfederację, że w sprawie
właśnie, ale tu jest Piotrze pytanie, czy to nie jest trochę histeria nakręcana właśnie przez Konfederację, która wyłapuje takie momenty i zawsze jakieś będą, jak masz
to
pewną grę parlamentarną. Zawsze masz pewną grę parlamentarną i jak nie komisję rodziny by znaleźli, to by znaleźli inną i się również przyczepili, że też jest tożsamościowa. No, nie może PiS mieć wszystkich komisji. No, to
dobrze,
jest...
ale w sprawie rodziny, kiedy było tyle, szczególnie przy pojawieniu się agresywnej lewicy w parlamencie, nie było tego wcześniej, bardzo agresywnej, bardzo ofensywnej. W takich sprawach ludzie...
Na pewno nie dopuścimy, by Komisja Rodziny stała się miejscem ideologicznych wojen lewicowych, napisała w piątek na Twitterze rzecznik Prawa i Sprawiedliwości pani Anita Czerwińska. Jakiekolwiek próby uderzenia w rodzinę będą przez nas skutecznie blokowane, dodała, podkreślając, że PiS ma tam większość. Czy to księdza Henryka Zielińskiego przekonało?
Proszę pana, mnie to niepokoi jednak. Ze względu na to, że oczywiście ja rozumiem, że na zasadzie parytetów, także lewica musi pewnymi komisjami kierować, nie wiem, kieruje na przykład Komisją Ochrony Środowiska czy jakąś inną. Ta chyba jest bardzo ważna dla nas, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co się stało z projektem ustawy Zatrzymaj Aborcję i to, co się stało w Trybunale Konstytucyjnym. I dla mnie, jako dla człowieka Kościoła, jest policzkiem wręcz, że pani Biejat została wyznaczona na szefa Komisji do Spraw Rodziny w moment, kiedy to było 2 tygodnie po głośnym komunikacie księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego mówiącym o tym, że Kościół, środowiska chrześcijańskie czują się zawiedzione tym, że Trybunał Konstytucyjny odmówił rozpatrzenia wniosku na temat niekonstytucyjności aborcji eugenicznej w Polsce. Pani, dobrze, że pani rzecznik klubu parlamentarnego PiS mówi, że nie dopuszczą do tego, bo mają większość, tylko przypomnę, że po pierwsze PiS w czasie wyłaniania kandydatów do tej komisji, na szefa tej komisji, nie wystawił w ogóle swojego kandydata, czyli świadomie oddał pole. I druga sprawa, że ta pani Biejat została wybrana również głosami posłów PiS, głównie głosami posłów PiS, dodajmy. Bez tego nie miałaby szansy, dwie osoby z PiS nie zagłosowały za nią.
To jest na pewno takie spojrzenie uczciwe, bo no, na tym polega obyczaj parlamentarny, że dzieli się te komisje wcześniej, ponieważ zgadzam gdyby się, decydowała większość w komisjach, to PiS mógłby wygrać wszystkie.
Panie redaktorze, zgadzam się, tylko oddanie tej komisji jest bardzo symboliczne 2 dni po bardzo stanowczym stanowisku arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, szefa konferencji.
To stanowisko brzmi, przypomnę, że brak decyzji Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że w kolejnych latach zabijane będą setki dzieci tylko dlatego, że są bezbronne i poszkodowane przez los, podkreślił przewodniczący komisji.
A tutaj jeszcze dodajmy jedno, że pani Biejat to nie jest lewica w rodzaju Leszka Millera, tylko to jest ta nowa lewica, bardziej związana z Fundacją Batorego i z rozmaitymi innymi ruchami lewicowymi, ogólnoświatowymi. Więc to jest bardziej niebezpieczne, niż nam się wydaje.
Eryk Misiewicz.
Sytuacja na swój sposób, jak mówi ksiądz Henryk Zieliński, przerażająca, bo oznacza, że oddano to pole bardzo świadomie. Być może dlatego, aby to w parlamencie przetoczyły się te burze, aby nie wyciągać poza parlament, aby nie doprowadzać do manifestacji, aby ograniczać tego typu... Parlament to przecież jest pole dyskusji i debaty. Niech Konfederacja ściera się z młodą lewicą Che Guevary w parlamencie. Być może parlament właśnie do tego jest. Inna sprawa, że oznacza to, że te trendy, takie jak środowisko Marka Jurka, takie jak środowiska te, które kiedyś jeszcze współtworzyły PiS, dziś zaczynają być, czy w ostatnim czasie zostały wypchnięte poza PiS, niezaproszone do tworzenia Zjednoczonej Prawicy. Powstała Konfederacja. Z tego punktu widzenia nie jestem przekonany, czy to jest dobra droga dla Prawa i Sprawiedliwości.
Jeszcze jedno, to pani Biejat będzie decydować, czy awantura wokół takich spraw będzie w parlamencie, czy będzie przed parlamentem, prawdopodobnie powie jedno, drugie mu nie przeszkadza.
Słuchaj,
nie,
tu będziemy walczyć w komisji, jednak tu będziemy pikietować. Czy też mając często myśli również zaniepokojenia tym, jak ta skrajna lewica się tutaj rozpycha, czy jednak nie gramy w tej chwili w takiej grze, którą sobie właśnie ekstremizmy pewne planują i wymyślają, a formacja tak duża jak Prawo i Sprawiedliwość musi iść środkiem, no, musi być odporna na tego rodzaju naciski i nie może dać się jak gdyby szantażować żadnej ze skrajnych grup. I takie mam poczucie, że tutaj no, PiS jest jak gdyby młotkowany z obu stron, kiedy w rzeczywistości próbuje Polakom zaproponować pewien spokój od wojen ideologicznych.
Czy w takim razie nie abdykuje na zasadzie takiej, że jeżeli w tej chwili ktoś by wpadł na pomysł zgłaszenia kolejnego projektu ustawy o zatrzymaniu aborcji, to niech ma świadomość, że szefem komisji jest pani Biejat, na pewno nic nie przejdzie i całe odium za to, że nic nie da się zrobić.
Nie jest to
prawda.
Ale to w żaden sposób nie zdefiniuje dalszej drogi tego projektu.
Zgoda, tylko chodzi o taką sprawę, że w tej chwili także prezes PiS będzie mógł powiedzieć spokojnie, że no, szefowa komisji czegoś nie przepuściła, bo schowała do zamrażarki.
Andrzej Potocki.
Ja doskonale rozumiem sposób rozumowania tutaj redaktora prowadzącego.
Nie, ja raczej stałem pewne pytania, nie, tak, żebyśmy nie ulegli.
To jest bardzo wrażliwa sprawa,
grze,
w której,
ja tylko powiem tak, w sprawie 447 duża część polskiej opinii publicznej została nabrana, to znaczy rozkręcono histerię nieadekwatną do realności tego wydarzenia. Mam takie
no tak,
poczucie,
ale od tego jest opozycja, żeby tę histerię nakręcać. Dobrze. I tak samo w sprawie rodziny. Wiadomo, że Konfederacja tą pałeczkę podchwyci i będzie nią uderzać w Prawo i Sprawiedliwość. Ja tylko nie rozumiem tego posunięcia z wyborem szefowej komisji do spraw rodziny. Przecież to powoduje, to będzie nieustanne źródło konfliktów. Bowiem osoba taka jak pani Biejat
będzie ideologizować
bardzo mocno tę komisję, kamery będą skierowane w tamtą stronę i będzie wokół tego dużo hałasu, podczas gdy w interesie samego Prawa i Sprawiedliwości leży co najmniej utrzymanie tego kompromisu aborcyjnego, nie mówię już, że dalej, a obsadzanie komisji poprzez osobę, która jest skrajnie nieprzychylna rozwiązaniom, które proponują obywatele, nie jest moim zdaniem zrozumiałym do końca dla mnie pomysłem.
Rozumiem. Ten temat pewnie będzie wracał. Zobaczymy, czy rzeczywiście tutaj ta obietnica Prawa i Sprawiedliwości, że będzie ta komisja pod jakimś nadzorem, zostanie zrealizowana, czy też te obawy tu zgłoszone się spełnią, a tymczasem opozycja rządzi w Senacie, no i to jest wydarzenie, które też musimy omówić, bo ma swoją wagę. Poproszę o materiał.
To jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo demokracji.
To był dosłownie jeden głos, więc ta większość będzie wisiała, wisi na włosku.
To nieważne, czy to jest ta strona, czy ta strona, ale jeżeli są dobre przepisy, będzie poparcie. Oczywiście, że będzie poparcie.
Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość znajdzie stosowną większość, żeby można było realizować te obszary, o których mówi dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Wyłania nam się już chyba taki obraz, takie wrażenie tego, co opozycja z tym Senatem zamierza zrobić. To będzie chyba takie narzędzie, które ma pełnić rolę, nie wiem, alternatywnego niemalże rządu, alternatywnego parlamentu. Ma to być coś, co jest zawsze na kontrze w stosunku do wszystkich innych decyzji, głosów i wypowiedzi. Już ten list zapowiedziany do senatorów amerykańskich nam to wskazał. Za nami też orędzie marszałka Senatu, pana senatora Tadeusza Grodzkiego. No mnie tam zaskoczyło takie duże poczucie pewności siebie pana senatora.
Znaczy bardzo dobrze zrealizowane, bardzo dobrze
Odyseja naszego życia.
Bardzo dobrze zrealizowany materiał, wreszcie głos skierowany do polskiej inteligencji. Brak mi tego typu głosu w polskiej przestrzeni publicznej. 7 minut skierowane do inteligencji polskiej. O marzeniach, o tym, jaką Polskę chcemy budować, o tym, że mamy prawo marzyć, o tym, jeżeli większość w Senacie się utrzyma, a to oczywiście nie jest pewne. Wręcz jeżeli miałbym w tej chwili obstawiać, to w perspektywie pół roku, jeżeli nie wcześniej, spotkamy się w sytuacji, kiedy to marszałek Karczewski w naturalny sposób powraca na stanowisko senatora i jest to marszałek, który rządzi w sposób twardy do końca kadencji, to tego typu orędzia, czy też wykorzystanie czasu, który przysługuje marszałkowi Senatu w mediach, stosowałbym na miejscu pana marszałka, dopóki jest marszałkiem, jak najczęściej, ponieważ wypadł bardzo dobrze, ponieważ był to przekaz jasny do polskiej inteligencji. Nie ma tego typu przekazu do polskiej inteligencji ze strony
drogi Eryku, te stwierdzenia, infantylne, mówiące o tym, że każdy dźwiga jakiś krzyż jednemu, a rolą Senatu jest to, żebyśmy byli szczęśliwi. To jest inteligencja.
Ale to jest też powiedzenie, że wyborcy oddali większość Sejmowi, również większość Senatowi. Bardzo ciekawy sposób przeprowadzenia tego orędzia. Z punktu widzenia technicznego i marketingowego, o ile się oczywiście przebiło, bo to jest też ta kwestia, jeżeli będzie powtarzane jeszcze co miesiąc, co półtora miesiąca przy różnych okazjach, pozwoli po pierwsze również przy okazji pozwoli...
Czyli obstawiam, że w Boże Narodzenie też zobaczymy pana marszałka.
Za pół roku marszałek Karczewski, do tego czasu jednak pan marszałek...
Zupełnie się nie zgadzam z Erykiem. Dla mnie to była taka odmrażarka takich właśnie wystąpień
Unii polityków Unii Wolności.
Unia Demokratyczna wręcz. Unia Demokratyczna wręcz, ale, jak powiedział.
Roat.
Dobrze, no, ale to może była taka jakaś inteligencja zakochana w panu Tadeuszu Mazowieckim na początku lat 90. Dzisiaj już innym językiem się mówi. Ten język, nagromadzenie takiego ozdobników, no to właśnie słynne Odyseja, jak jest rzymskie życie, te pozowanie na Mazowieckiego w postaci tych zajączków, pokazuje, że opozycja może mieć z panem marszałkiem problem. Znaczy on jest osobą, która funkcjonowała już na rynku szczecińskim politycznym, ale teraz on jak gdyby aspiruje do roli jednego z głównych rozgrywających. No, takie reakcje typu na przykład zapytano go, dlaczego chce jechać do Ameryki, on na to odpowiedział, został wtedy, a co, mam jechać do Białorusi, poznać czarującego człowieka, to nawiązanie do wypowiedzi ministra Waszczykowskiego kiedyś o Łukaszence. Jeśli nie będzie uważał, to marszałek Grodzki może kojarzyć się z takim kabotyńcem. Mi się przypomniał, taki był kiedyś rzecznik praw obywatelskich, Zieliński. No, on miał też podobny taki styl apodyktyczny. Jeszcze jedno. Jest taki typ, szczególnie w takich miastach wojewódzkich, wszechwładnych dyrektorów szpitala. Oni bardzo często tą swoją poczucie, że są absolutnym bogiem, panem i władcą, przenoszą na sprawy polityki i tam to już tak nie wypada dobrze.
Andrzej? Rafał, Andrzej Potocki.
Ekspoze marszałka, jak dla mnie, lekko demodé, dużo ozdobników, pompatyczne, zbyt pompatyczne. Może trafiało to do pewnej grupy odbiorców zwanej umownie inteligencją w tym właśnie stylu Unii Wolności, Unii Demokratycznej czy ROAT. W każdym razie,
co pamiętam,
w każdym razie zwróciłem na inną rzecz uwagę, że to wystąpienie pana marszałka troszeczkę odbiega od tego, co równolegle pan marszałek chciał robić. Czyli już propozycja wyjazdu do Senatu USA, zapewne w podtekście narzekanie na demokrację w Polsce i tego typu podobne właśnie ruchy z jednej strony, a z drugiej strony ta pompatyczna mowa o tej demokratycznej wielkiej roli Senatu, która teraz dopiero nastąpi pod świetlanym przywództwem Platformy Obywatelskiej i jej nowego marszałka. No, ale jak będzie, zobaczymy.
Ksiądz Henryk Zieliński, czy Senat będzie alternatywnym, opozycyjnym ośrodkiem, który będzie w każdej sprawie jakby stawał na kontrze?
Niektórzy by tak pewnie chcieli. Zresztą no, chociażby samo to prawo, które jest, ma takie prawo marszałek Senatu, że może sobie zażyczyć wygłoszenie jakiegoś ekspoze w telewizji polskiej czy w mediach generalnie publicznych. Więc opozycja będzie chciała z tego skorzystać pewnie jak najczęściej. Natomiast zgadzam się tu z panem Piotrem, że to jest takie stylizowanie się, ale zupełnie na żywca wręcz, na Tadeusza Mazowieckiego w gestach, w słowach. No tylko, że upłynęło kilkadziesiąt lat od tamtej...
Ale jest jakiś elektorat. Proszę księdza, zgoda, jest jakiś elektorat dla tego typu, typu postaw spokoju, zgoda, normalności.
Dajmy księdze
również kierowanie się...
Przepraszam, mówi ksiądz Henryk.
Tylko również kierowanie się w tym momencie, jakby rzeczywiście nastąpił jakieś zwycięstwo demokracji. No znowu, w 89 roku te słowa brzmiały inaczej, niżeli dzisiaj w 2019. Więc to zwycięstwo demokracji, no... 5 lat temu, czy 4 lata temu w czasie wyborów parlamentarnych też było zwycięstwo demokracji. Za każdym razem, kiedy obywatele wybierają, to jest zwycięstwo demokracji i wybór i kształt parlament Sejmu, to też jest zwycięstwo demokracji, tylko pytanie, czy tamta strona się cieszy z takiego zwycięstwa demokracji, więc nadużywanie chyba w tym wszystkim symboli. Żeby coś pozytywnego powiedzieć o obecnie rządzących Polską, to coś... Ale dopiero teraz mogę. Więc należy pochwalić rzeczywiście władze Rzeczypospolitej za to, że w czasie kongresu w Nairobi Polska i Węgry jako dwa jedyne państwa Unii Europejskiej wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją także, Brazylią zablokowała uznanie aborcji za prawo człowieka. To jest chyba ważne.
Wśród wielu swoich tożsamości mam jeszcze tożsamość człowieka, który prowadzi audycję w Radiu Szczecin i trochę też jako szczeciński chciałbym przypomnieć panu Grodzkiemu, że Polska nie przybyła w 74 lata temu, ale że ziemia zachodnie Pomorze należała do Polski za Bolesława Krzywoustego, czego w spisie, gdzie wspomniał o Duńczykach, Francuzach, Prusakach. Polaki, czekałem, nie. Kiedy jeszcze o Wikingach jakiś
przede
powie.
Wszystkim powinien o Szwedach wspomnieć.
No, ale no, długo no, no właśnie, więc, ale tego Krzywoustego nie zauważył, no to ja tutaj glosa.
Pojawiało się już w tej naszej rozmowie odwołanie do nadchodzącej, startującej kampanii prezydenckiej i rzeczywiście można odnieść wrażenie, że to jest właśnie ten czas, kiedy te bloki startowe się jakoś tworzą, kiedy poszczególne obozy decydują, kto będzie bił się, kto będzie walczył o Pałac Prezydencki i przecież dużą władzę w Polsce. Posłuchajmy, zobaczmy.
Po raz kolejny Platforma Obywatelska została zostawiona na lodzie przez Donalda Tuska. Tak jak w 2015 roku, tak teraz przed wyborami prezydenckimi Tusk zaskoczył swoje koleżanki, swoich kolegów Platformy Obywatelskiej. Więc trwa rozpaczliwa próba robienia dobrej miny do złej gry.
Zdecydowaliśmy, że ten wybór pozostawiony zostanie nie tylko dość wąskim, jeżeli chodzi o liczbę członków, ciałom statutowym, ale konwencji krajowej, czyli ponad 1000 delegatów, osób, które wskażą w imię po konsultacjach w swoich regionach, w swoich powiatach, kto ich zdaniem jest najlepszym, najmocniejszym kandydatem.
Chcemy uczestniczyć w tych wyborach. Na pewno nie zgodzimy się na kandydata wspólnego opozycji. Konstytucja mówi jasno. W pierwszej turze mogą wystartować wszystkie partie polityczne, mogą mieć swoich kandydatów. My to szanujemy. Pierwsza tura jest takimi prawyborami społecznymi. To wyborcy decydują, kto będzie kontrkandydatem dla Andrzeja Dudy. My idziemy tą drogą i na pewno nie będziemy się oglądali na Platformę Obywatelską.
Czy pan będzie kandydatem na prezydenta?
To jest decyzja, którą podejmuje nie nawet Rada Naczelna w PSL, tylko konwencja wyborcza. Ja chciałbym być kandydatem nie tylko jednej formacji politycznej, tylko Koalicji Polskiej. Dlatego rozmowy z Pawłem Kukizem, z Unią Europejskich Demokratów, z innymi środowiskami.
Paweł Kukiz pana poprze. Pytanie jest, kto nie, jeszcze miałby pana poprzeć?
To jest... Ruszyliśmy z akcją Prezydent 2020, gdzie rozmawiamy z naszymi rodakami, bo to ich poparcie jest najważniejsze.
Prezydent 2020 to Marek Suski.
No to z nim nie będę konkurował. Jak Marek Suski się zgłosi na prezydenta, to myślę, że wszyscy inni rezygnują.
No takie przyrzeczenia są pamiętane, więc pan Kosiniak-Kamysz lekko mówi czasami, mam wrażenie, w kilku sprawach. Tak. No tak, to szkodzi. To szkodzi. Natomiast wiemy też, że Rafał Trzaskowski nie wystartuje, to z ostatnich godzin notujemy, tak zapowiedział. I wiemy, że waha się publicysta Szymon Hołownia. Ksiądz Henryk Zieliński, może poproszę teraz o rozpoczęcie. Proszę księdza, jak ksiądz na tę kampanię prezydencką patrzy? Czy tutaj wyłania się już z tego jakiś kształt?
Znaczy jedyny w tym kształcie pewny element, dwa może. Jeden to oczywiście pan Andrzej Duda jako naturalny kandydat obozu prawicy. Pewnie pan Kosiniak-Kamysz też wystartuje. To jest tak, przyglądając się temu, co się dzieje w tej chwili po stronie Platformy Obywatelskiej i partii satelickich, chyba jeszcze nie jest nic pewnego, czy zostanie wystawiona pani Kidawa-Błońska, a być może również to, co robi w tej chwili pan Grodzki, jest to jakaś przygrywka do tego, żeby w razie co być wystawionym jako kontrkandydat Andrzeja Dudy. Spójrzmy na to również jako element prowadzenia jego przedwstępnej kampanii wyborczej.
Dwa elementy. Po pierwsze, spokojne rządzenie. Tandem znowu Mateusz Morawiecki, ale prezydent Andrzej Duda. Spokojne rządzenie, normalność, profesjonalizm zwiększa szanse Andrzeja Dudy. Im więcej spokoju, normalności, profesjonalizmu w działaniach Mateusza Morawieckiego i jego rządu, tym większe szanse Andrzeja Dudy. To po pierwsze, ponieważ mam wrażenie, że to jest rzeczywiście taki dosyć sprawny duet się stworzył.
Widać było, to mnie jakoś tak uderzyło na tym zaprzysiężeniu rządu, taką dobrą chemię między premierem a prezydentem. Mam takie poczucie, że oni gdzieś
To jest pierwsza rzecz. I to jest pierwsza rzecz, czyli spokojne rządzenie, normalność, im więcej normalności i spokoju na scenie politycznej i w profesjonalnym zarządzaniu kwestiami klimatu, kwestiami ekonomii, kwestiami europejskimi, czyli tymi, które mogą rozsadzić, spowodować niepokój budżetu, ekonomii, tym lepiej. To jest pierwsza rzecz. Natomiast kluczem do wyborów prezydenckich jest polska inteligencja.
jest polska inteligencja. Nie masy w jakiś sposób przekonane programami socjalnymi, ale jednak polska inteligencja.
No ale zwrot na jakiej podstawie do... ta teza, bo jednakowoż wszystkie sondaże, wszystkie dane pokazują co
masowość.
Innego. Przypomnę, że jeśli chodzi o Unię Wolności, to czy nawet wyborców czy Tadeusza, przepraszam, Bronisława Komorowskiego, to wszyscy ci ludzie byli zszokowani, bo nie znali nikogo, dobrze, kto
ale,
nie głosował.
Dobrze, ale dlaczego, dlaczego traktujemy inteligencję jako środowisko Unii Wolności? Dlaczego nie potraktujemy z powagą, z bardzo wielką powagą Kongres Polska Wielki Projekt, który odbędzie się w tym roku w okolicach przecież kampanii, finiszu kampanii prezydenckiego. Dlaczego odpuszcza Zjednoczona Prawica dwa obszary? Jeden katolików, chrześcijan. Mówiliśmy o tym przed chwilą. I drugi obszar polskiej inteligencji. Dlaczego we wiodących mediach publicznych brak jest takich nudnych z punktu widzenia masowego odbiorcy programów, które mają 1, 2, 3%, 4% oglądalności.
Chyba inne media oglądamy, bo TVP Historia, TVP Kultura.
W głównych pasmach naprawdę zwrot do polskiej inteligencji może być decydujący, jeżeli mówimy o wyborach prezydenckich.
Bardzo ciekawa sytuacja jest w obozie Platformy, bo w tej sytuacji, no, jeżeli dobrze liczę, to na polu walki został Radek Sikorski i pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Obaj kandydaci mają swoje wady. Radek Sikorski jest bardzo apodyktyczny, ma taki dosyć agresywny styl. Z kolei pani Małgorzata Kidawa-Błońska, jak twierdzi koleżanka klubowa pani Julia Pitera, nie potrafi napisać nie potrafi wygłosić niczego, czego nie ma napisane na kartce. To są oczywiście bardzo ostre wypowiedzi, ale one pokazują też ostrość emocji, która jest wewnątrz obozu. No i wreszcie trzecia, Gazeta Wyborcza, która jak zawsze mówi się, że na świecie zazwyczaj partie miały gazetę, to w Polsce jest gazeta, która chce mieć swoją partię.
Znaczy, i mimo klęsk ciężko nad tym
dyrygować. I ta gazeta jest zniesmaczona specjalnie menu w karcie w postaci Kidawa-Błońska albo Radek Sikorski. No i zaczyna jak gdyby lansować nowe postacie. Jarosław Kurski mówił o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ten już się zdystansował od tego. No i teraz najnowszy, ten taki zbawca, który gdzieś tam się jawi, to jest Szymon Hołownia. Mam nadzieję, że media nie popełnią błędu, jaki zrobiły w wypadku Roberta Biedronia. To znaczy, będą za każdym razem bardzo dociekliwe, skąd taki ewentualny kandydat ma brać pieniądze na to. Bo pan Szymon Hołownia stwierdził, że musi to przemyśleć, że to jest bardzo ciekawe, że on tego nie odrzuca. Okej, ale liczę, że od samego początku będzie mówił, za czyje pieniążki.
Andrzej ale pieniądze na kampanię wyborczą w Platformie Obywatelskiej trzyma Grzegorz Schetyna i skarbnik Platformy Obywatelskiej. Także bez jego zgody Szymon Hołownia ma małe szanse na to, żeby cokolwiek zdziałać.
Może wiecznie, chodzi o to, żeby zagrać tak jak Kukiz w 2015, to znaczy zgromadzić jakąś pulę głosów, oczywiście bez wiary, że się ostatecznie wygra, a potem przerzucić właśnie na panią
Kidawę. To może być strategia. Natomiast nie wydaje mi się, żeby... Kto będzie kandydatem, miał wielki wpływ na ostateczny wynik wyborów. Andrzej Duda powinien i ma szansę ku temu, powinien dążyć do bezwzględnego zwycięstwa w pierwszej turze. Tam niewiele procent mu brakuje do 50, w związku z tym odpowiednio przeprowadzona kampania wyborcza, także na emocjach. Tu nie do końca zgadzam się, żeby ta polityka była bardzo łagodna i ciepłej wody w kranie trwała do wyborów. Muszą być elementy emocjonalne, bowiem jeżeli dojdzie do drugiej tury, to tam już zagrają tylko emocje, bo obojętnie jaki nie będzie kandydat, na niego wszyscy przerzucą głosy na zasadzie
tylko
antypisu.
Tylko pytanie, jakie tam się to mają być piechu. Emocje? Znaczy, wydaje mi się, że to jest gra o to, jakie mają to być emocje.
Jedno zdanie. Właśnie a propos tego, co mówił pan Eryk przed chwileczką, że trzeba dowartościować elementy inteligencji, a także środowiska chrześcijańskie. Tutaj trzeba powiedzieć, oddać honor panu prezydentowi, że on dla środowisk chrześcijańskich jest bardziej czytelny, jednoznaczny, niżeli całe środowisko PiS-u tak en bloc.
Aż tak,
do tego stopnia, że prezydent jest dosyć czytelny w swoich postawach i także w kwestii ochrony życia. On jasno deklaruje, że kiedy ustawa trafi na jego biurko, on ją podpisze. mimo całego ryzyka politycznego na przykład.
I paradoksalnie, przekonana, że Szymon Hołownia mimo katolickiego błędu na pewno nie podpisze.
Że tego nie zrobi. To jest to. A druga sprawa to również, proszę panów, ważna jest również pewna estetyka sprawowania władzy. I tutaj pan prezydent przypomnił, i to były czasy, za które był krytykowany. Ale może oddajmy mu znowu tutaj honor z tego powodu, że mimo, że jest, no startował jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to jednak potrafił, był krytykowany za to, ale potrafił czasami zablokować ustawy, które według jego rozeznania i sumienia nie należało ich podpisywać. Ja wiem, możemy się z nim nie zgadzać, ale to znaczy, że wykazuje pewną niezależność wobec sił politycznych, które...
To prawda, tak było. Bardzo dziękuję za tę dyskusję, za to spotkanie i księdzu Henrykowi Zielińskiemu, Erykowi Mistewiczowi, Piotrowi Semce i Andrzejowi Potockiemu. Jeszcze pozdrowię stacje radiowe, które nas transmitują bądź retransmitują. A są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Sielcach, Nadzieja w Łomży, Głos Peplinie, Fiat w Częstochowie plus Legnica, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Salon Dziennikarski Michał Karnowski. Dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia i do zobaczenia.